Dobry, Doroto.
Dzień dobry, Grażynko. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Jesteś w Hrubieszowie. Dorota Grzymała, kustoszka działu sztuki Hrubieszowskiego Muzeum, a także kuratorka wystawy, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, a także redaktorka pewnej książki, która w tej rozmowie też odegra niebagatelną rolę. Po pracy wróciłaś do domu?
Tak, po pracy wróciłam do domu. Byłam w domu nieco po północy, po bardzo intensywnym wieczorze i popołudniu w naszym muzeum, po wspaniałej nocy muzeów, którą uważamy za niezwykle udaną.
W ramach Nocy Muzeów przedpremierowo, absolutnie przedpremierowo w Hrubieszowskim Muzeum prezentowana była wystawa, której bohaterką są prace pani Magdaleny Sielickiej i nie tylko, ale o tym też będziemy rozmawiać. Magdalena Sielicka także jest razem z nami. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
A panią gdzie zastajemy, proszę powiedzieć? Nie w Hrubieszowie, jaki widok z okna?
Tylko w pięknej Nieledwi, powiat hrubieszowski, w domu na górce, tutaj każdy ma swój dom na odrębnej górce, pagórki, piękne pola.
Matko kochana, własny dom z własnym widokiem na własny kawałek nieba i pola,
tak,
z górki?
Tak, taki mi się cud wydarzył w życiu.
A to nic dziwnego, proszę pani, że z pani rąk wychodzą takie i z głowy, i z serca, bo nie wiem, zaraz dojdziemy do tego, skąd się biorą kinimy, no ale to jest na pewno jeden zasadniczy powód. Najpierw jednak wracam do Hrubieszowa, do Doroty Grzymały. Doroto, opowiedz proszę o pomyśle na tę wystawę, bo twoja znajomość z Magdaleną Sielicką nie bierze się z samej wystawy, prawda? Znacie się panie już od dawna.
Tak, właśnie próbowałam sobie przed audycją przypomnieć, jak długo się znamy. Być może Magda będzie w stanie to uściślić. Ja określam to jako na pewno na ponad dekadę. A przynajmniej zetknęłam się z Magdą od kiedy pracuję w Hrubieszowskim Muzeum, czyli już kilkanaście lat. Natomiast nasza i współpraca i przyjaźń zacieśniły się, mam wrażenie, najbardziej przy właśnie pracy wspólnej nad wspaniałą książką Magdy, Historia Kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa, która ukazała się w 2017 roku, a której wydawcą była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie. A przy tej książce miałam przyjemność i zaszczyt pomagać Magdzie, być redaktorką tej książki i uczestniczyć, jakby mieć wpływ na jej kształt, pomagać i uczyć się. Przede wszystkim uczyć się przy tej okazji od Magdy, bo przyznam szczerze, że z tkactwem owszem miałam w swoim życiu styczność już od najmłodszych lat mojego życia, natomiast nigdy jakoś bardziej się nie zajmowałam i to właśnie dzięki tej znajomości, współpracy i przyjaźni z Magdą zaczęłam gdzieś tam mieć więcej do czynienia z tkaniną. Zaczęłam ją uczyć się czuć, bo tkaninę należy uczyć się czuć i to jest ciężka, wytrwała, wymagająca dużej pokory praca. I pomysł na wystawę był w nas, myślę, od też już kilku dobrych lat. Tak to w naszym muzeum wygląda, że zazwyczaj planujemy wystawy z kilkuletnim wyprzedzeniem. One muszą gdzieś tam się te pomysły odleżeć, jak to się kolokwialnie mówi. Musimy je sobie przemyśleć, poukładać, dojrzeć do pewnych spraw. I myślę, że dla Magdy też tym punktem było to, że kiedy przeszła na emeryturę, zyskała o tyle więcej czasu, że mogłyśmy już na poważnie o takiej dużej wystawie pomyśleć, a przy okazji wystawy, przepraszam, jeszcze o ogólnopolskich warsztatach tkackich, ale o tym pewnie więcej Magda.
Tak, to za moment, do tego wrócimy i chciałabym zatrzymać się przy tym, co powiedziałaś o tkactwie. Tak. Nie miałam o tym szczególnego pojęcia, choć wychowywałam się w tych klimatach. To oznaczałoby, wytłumaczmy od razu, że miejsce, z którego pochodzisz, że Hrubieszów, że w ogóle ziemia hrubieszowska, że w ogóle wschód, i że Ukraina też przy okazji, a może przy okazji to źle
tak,
powiedziane,
tak.
Że to są miejsca, w których tkactwo, w którym kilimy odgrywają rolę niepośrednią.
Absolutnie, bardzo dobrze powiedziałaś i słyszę, że Magda entuzjastycznie ci przytakuje, bo właśnie na tym nam zależało, żeby tę wschodnieść podkreślić, a ta wschodnieść to nie tylko nasze tereny, ale również te zaburzańskie, z których tradycje są niesamowicie głębokie i związane z tym regionem. O tym pewnie więcej opowie Magda, natomiast ja powrócę do tego wątku, że tak, to jest prawda i tak samo uważa Magda i tak samo uważało wielu tkaczy przed nami, tworzących, że kto się urodził w tych stronach, ten, kto napatrzył się na te właśnie wspomniane przez Magdę pagórki, na które ma widok z okien swojego domu i pracowni, ten właściwie ma tkactwo gdzieś tam w sobie zakorzenione, bo to są gotowe motywy do tkania, które przepięknie się układają czy w formach pasiaków, czyli tych najprostszych, wydawałoby się, tkanin, jeżeli chodzi o taki ich wzór, poprzez tkaniny właśnie typowo pejzażowe. I ja w tym wszystkim też gdzieś tam dorastałam. Moja mama była zresztą absolwentką szkoły dziewiarskiej, więc ja od najmłodszych lat jako dziecko, które nie uczęszczało do przedszkola, a musiało być czymś w domu zajęte, zajmowałam się właśnie takimi rzeczami. I proszę zobaczyć, jak to los pięknie plecie, że ja swój pierwszy jakiś kilimek utkałam pewnie mając 5, może 6 lat. Ramą wówczas moją tkacką były rozbrojone przeze mnie liczydła, z których została tylko drewniana ramka, na której zostały osadzone gwóźdki do osnucia właśnie na nich osnowy. I to był mój pierwszy pasiaczek. I później lata długie, życie toczy się swoim biegiem, ja do tkactwa nie powracam. I nagle pojawia się Magda, nagle jestem uczestniczką jednych z jej warsztatów i sama robię swoją kolejną w życiu tkaninę, już powiedzmy tą dorosłą. Więc tak, kto jest z naszych stron, ten naprawdę skarbem bardzo często ma coś wspólnego.
Przedstawmy w takim razie raz jeszcze Magdalena Sielicka, wieloletnia instruktorka tkactwa w niejednym ośrodku kultury, twórczyni historyczno-edukacyjnej pracowni tkackiej, która działa do dziś, prawda, w Hrubieszowskim Domu Kultury, no i autorka książki redagowanej przez ciebie, Historia Klimowa ze Lwowa do Hrubieszowa. Czy rację ma Dorota, choć czuję podskórnie, że ogromną, że to, czym się nasiąka od dzieciństwa, że to i widokami, i rozmowami, i powietrzem, i jedzeniem, i wszystkim, że to później można znaleźć w kilimie, pani Magdaleno?
Absolutnie. Kiedyś była sytuacja, ja tylko tak podsumuję, bo strzeliłeś się w temat. Kiedyś na rynku w Krakowie stałyśmy z tkaninami naszymi i naprzeciw nas szła bardzo starsza pani, z bardzo daleka, szła z zachwyconym wzrokiem, a miałyśmy sporo pejzaży naszych tutaj wschodnich, kresowych, utkanych i ona podeszła i mówi tak, na 100% musicie być z Kresów. Ja mówię, no oczywiście, no i powiedziałyśmy, że Hrubieszów i tak dalej, okolice. Ona mówi, bo tam kto się urodzi, to ma już gotowe, że tak powiem, projekty do tkania. Także jest w tym coś, no ja tak przynajmniej uważam, że to wszystko ma znaczenie. I jeszcze muszę koniecznie, zanim mi myśl nie ucieknie, powiedziała pani, że to wspólne jest i dla Ukrainy. Do że tak powiem, do wybuchu wojny, bo moja książka jest oparta na... To jest historia kilimów kresowych, czyli jeszcze jak Polacy mieszkali z tamtej strony, od Kijowa tutaj po Lwów, tam były ośrodki kilimów dawnych, historycznych i to później dwóch profesorów w okresie międzywojennym tutaj do powiatu hrubieszowskiego przemyciło. Ale przez wiele lat, do wybuchu wojny, komuniści i różni będący u władzy zabraniali wszystkim tkaczom lub ktokolwiek miał wiedzę na temat kilimów historycznych, tych tak zwanych kilimów kresowych, musiał milczeć. To z kultury musiało zniknąć. A teraz, że tak powiem, możemy głośno mówić, że mamy wspólną kulturę. Dlatego to i tkacze ukraińscy, i polscy razem tworzyli właśnie takie kilimy. To jest wspólne wzornictwo.
To niesamowite, co pani mówi i bardzo piękne i przejmujące, że kilim też może być zagrożeniem, jaka musi być w nim siła w takim razie, że są tacy, którzy się go boją, prawda?
Po prostu jak skasowano nam, zabrano tamtą stronę za Bugiem, miało zniknąć i znikło, dlatego że ja w tej chwili mam dylematy z wykształconymi etnografami, gdzie mi mówią, że nie ma czegoś takiego jak ludowy kilim kresowy. Nie mamy czegoś takiego w kulturze. A ludzie instynktownie wiedzą, że u mojej babci było, u cioci było, gdzieś tam widziałem, we Lwowie widziałem. Mają to jeszcze we krwi, w kodzie kulturowym. I ludzie to wiedzą, a etnografowie tak wybito w kulturze, tak dokonano cięcia, że znikło to w nauczaniu, w etnografii. pasjonaci tylko wiedzą.
Jest co robić w takim razie? Jest co robić? Ta wasza wystawa, te wasze warsztaty są pewnie bardzo ważnym krokiem do tego, żeby uzmysławiać pewne rzeczy, ale...
No ja to robię od kiedy na to, że tak powiem, trafiłam na ten temat.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, bo boję się, że nie wszyscy wiemy tak naprawdę, co to jest kilim. Boję się, że możemy pomylić, to proszę się na mnie nie denerwować, na przykład z gobelinem, prawda? To skrajnie różne rzeczy.
Tak, 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 tak. Obie rzeczy są, że tak powiem, rękodziełem tkackim. Kilim jest to, są to, jest to, że tak powiem, twórczość ludowa w większości. To są uproszczone wzory ludowe, roślinne, ludzkie i tak dalej. Uproszczone, zgeometryzowane. I on ma dwie strony. Tak się go tka, tak się go wykonuje. Jest zresztą łatwiejsze do wykonania. Ma dwie strony bez węzełków, tak jakby dwie prawe. Mhm. I tam to są, już nie będę wchodziła w temat dzielenia dworskie, ludowe, manufakturowe, bo tak jeszcze się dzieli kilimy. Cypeliowskie, PRL, to jeszcze jest odrębny temat. To są kilimy, ale one są uproszczone wzory, zgeometryzowane, dwustronnie mają być tkane, że bez węzełków. Gobelin jest to tak jakby obraz namalowany wełną i on jest o wiele trudniejszy i ma prawo mieć węzełki z lewej strony. Oczywiście można się gimnastykować, żeby skasować, ale jest to zawsze utrudnione. O tak mniej więcej pokrótce.
A czy pani projektuje sama kilimy? Czy kilimy, zresztą przypomnijmy, że kilimy w historii na przykład sztuki polskiej projektowali i Wyspiański, i dzisiejsza tak. Solinzantka Zofia Stryjeńska. Tak jest. Jak to jest z projektowaniem kilimów?
My nieśmiało próbujemy. Ja to tak, bo ja powiedzmy od 25 lat, jak trafiłam, że historia kilimów była w naszym powiecie, bo wcześniej to dla mnie było tkactwo, to były pejzaże, tkactwo artystyczne, gobelinowe. I powiedzmy te 25 lat temu, czy może 27, odkryłam, że historia kilimowa to jest, na tym terenie się działa. I zaczęłam zbierać, to jest długa nauka, bo wzory kilimowe, one mają swoje źródło w dywanach i kilimach, które były ze wschodnich, przez naszych królów, XIV, XV, XVI wiek, z obecnych terenów, tam gdzie Turcja, złożone jako rarytas królewski. Oczywiście tkacze w tych przydworskich tkalniach, Polacy, czy tam Ukraińcy wtedy na tamtych terenach, no te narody, które tutaj żyły, Kijów, Lwów i ta wschodnia Polska, tu zaczęto przerabiać, wydobywać sobie fragmenty, coś tam skracać, upraszczać. I to jest niesamowita historia tego wzornictwa, że jakieś wzory, to mnie najbardziej zachwyca w tym, jakiś wzór sobie idzie, powiedzmy, trzy wieki wstecz, ktoś go tam na przestrzeni wieków, podobny wzór, odrębną ręką swoją osobistą, rysuje, tka i ten wzór jest podobny, idzie sobie do dzisiaj, do nas, a każdy tkacz go kładzie własny rys, że tak powiem, tkacki. I to jest w ogóle... Ja dojrzewam dopiero, próby drobne robimy z córką projektowania, ale to trzeba dużo wiedzieć, na czym się opieram. Nie można sobie od tak komercji robić, a jak to robiła, no w Cepeli robiono. Chociaż w Cepeli też powstawały artystyczne kilimy. To nie ma co zarzucić, ale trochę zniszczono historię kilimową.
Proszę powiedzieć, technika kilimu, jedna z najstarszych chyba technik w tak, tkalnictwie, tak, prawda? Tak, co tak. się zmieniło, jeśli chodzi o samą technikę, o samo urządzenie? Czy tu są duże zmiany?
W urządzeniach, na których się tka, tak?
Tak.
No to, że tak powiem, trudno w radiu to powiedzieć, ale takie najstarsze, to były takie krosna pionowe, dwie dechy pionowe oparte o ścianę poprzeczna, na której zawiązywano po prostu jakiś na przykład kołek poprzeczny, zawiązywano, ja taki w troszkę prymitywny sposób tłumaczę dla zobrazowania, zawiązywano nici na tym kołku poprzecznym między dwoma deskami, opuszczano ciężarkami jakimiś obciążaną u dołu i tkano. I później stopniowo to ulepszano. Tam w książce mamy troszkę to rozwinięte. Akurat o urządzeniach, które służyły do tkania kilimów. Ale to tak, takie mniej więcej stopniowo. Najkorzystniejsze jest kroszno pionowe, takie oparte o ścianę, bardzo proste, dwa boki, poprzeczka, tylko że dzisiaj poprzeczką jest wał z nawiniętą osnową. Tak, w obecnym świecie poszło się do przodu, że tyle, chociaż to nie jest dużo, ale z obecną osnową, na której można kilka sztuk, że tak powiem, kilimów utkać.
Bardzo ładnie pani rysuje radiowo, muszę powiedzieć. Bardzo pani tak? za to dziękuję. Tak. I jedna rzecz mnie nurtuje. Obawiam się, że tym razem nie zdążę, ale zaczyna mnie pani bardzo kusić tą opowieścią. Chciałam zapytać, czy trzeba mieć specjalne umiejętności do tego, żeby przyjść na przykład na kurs do pani, żeby zacząć się uczyć tkania kilimów. Czy trzeba mieć jakąś specjalną cechę osobowości? Powiem inaczej, czy każdy może? O.
Mi się wydaje, że każdy może spróbować, dlatego że tak przez lata, jak nauczam, tyle dużo różnych osobowości robiło podejście do tkania i talent tkacki czasami wyskakuje niespodzianie z osoby, która w ogóle się tego nie spodziewa, nie podejrzewa u siebie, jest nerwowcem, trudności ze skupieniem i na przykład siądzie tam, przyłoży parę nitek i jak już posiedzi parę, nie wiem, pół godziny, parę godzin i raptem się ujawnia wyjątkowy talent tkacki. To jest tak nieokreślone. A niektórzy wiedzą, że ja lubię dłubać, chcę się tego nauczyć, bo umiem szydełkować na drutach. To już takie osoby mają tak jakby podstawę, jak umią takie rękodzieło, szydełko, druty, czy wyszywanie, to jest jakby cierpliwość, która jest podstawą do nauczenia. Ale przeróżne osoby przychodzą i uczą się. Większość się naucza, tylko tam jakiś procent zostaje na dłużej, zakochuje się.
Czyli wydobywa coś ta czynność, ta praca przy glimie.
Wydobywa.
Coś wydobywa z nas.
Wydobywa talenty i wydobywa, a uspokaja wewnętrznie, leczy.
Mhm. Te warsztaty, które teraz się odbędą, są jeszcze otwarte, czy mają już panie komplet uczestniczył?
Mam komplet od biedy jedną osobę do dwóch mogę, ale już nie więcej, bo dlatego, że miejsca muzeum są ograniczone i nie mogę stwarzać jakiegoś takiego dyskomfortu dla innych. Poza tym musimy się, to jest indywidualna opieka nad każdym tkaczem, który do nas przyjeżdża. To znaczy ja i dwie córki, Emilia, Elżbieta, prowadzimy to razem. I każdy musi być odrębnie zaopiekowany, prowadzony.
Bardzo pani dziękuję. To była wielka przyjemność poznać panią Magdalena Sielicka, której pracę, nie tylko zresztą jej pracę, bo także pracę uczestników niektórych warsztatów, można oglądać w Muzeum w Hrubieszowie. Kuratorką ekspozycji jest Dorota Grzymała. Dorota, prosiłabym cię, jeśli jesteś jeszcze z nami, o zaproszenie słuchaczy na wernisaż.
O tak, i ja i Magda zresztą, tak samo dyrektor muzeum, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich państwa. Wstęp jest wolny. Oficjalny wernisaż wystawy twórczości Magdaleny Sielickiej i uczniów i córki Elżbiety również odbędzie się w najbliższy piątek, 20 maja o godzinie 14:30. Bardzo będzie nam miło, gdy państwo przyjdziecie, pooglądacie pracę, popodglądacie uczestników, uczestniczki warsztatów, a także gwarantujemy, że kto zechce sam przysiąść i cośkolwiek spróbować pobawić się nicią na osnowie,
też będzie miał taką,
tak, też będzie miał taką okazję do tego i w dodatku pod okiem profesjonalistów, więc warto przyjść, poczuć, posłyszeć nawet ten odgłos tkania, który w tej muzealnej ciszy idealnej jest naprawdę niezwykle kojącym dźwiękiem i to jest też wspaniała czynność. Więc zapraszamy. Wystawa będzie trwała u nas przez całe wakacje do sierpnia i jeszcze przez sierpień będzie można sobie ją oglądać, inspirować się i próbować swoich sił również właśnie w tkactwie.
Przenikanie światła w pracowni tkackiej, nie tylko o tkactwie. Wernisaż w piątek w Muzeum w Hrubieszowie, Dorota Grzymała, Magdalena Sielicka w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Bardzo paniom dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy.